Wyciekły setki tajnych dokumentów Departamentu Obrony USA. Sprawcą ma być 21-letni żołnierz. W dokumentach jest wiele zaskakujących informacji nie tylko o wojnie w Ukrainie, ale też na przykład o Izraelu. Pytanie, czy są one prawdziwe i jaki wpływ będzie miał ten przeciek na dalsze losy wojny. Cezary Kłosowicz, Idź Pod Prąd na żywo, zapraszam. A jak mowa o tajnych służbach, to gdzież lepiej się zwrócić, jak nie do Izraela? Witamy Eli Barbura, dziennikarza, korespondenta naszego w Tel Awiwie i prowadzącego portal Tel Awiw Online. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam jako specjalista tajnych służb, zwłaszcza.
No, izraelskie tajne służby są znane powszechnie jako jedne z najlepszych na świecie.
Także okazało się, że są przereklamowane. No.
No, jeśli ma pan redaktor w tej sprawie jakieś informacje, to chętnie
posłucham. Nie, nie mam, po prostu spekuluję na luzie. No.
Wyciek tajnych dokumentów Departamentu Obrony czy Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, no już od tygodni w zasadzie porusza opinię publiczną na świecie. No, w ostatnich dniach się rozegrały te główne wydarzenia. Najpierw różne informacje były pokazywane z tych dokumentów. Śledztwo wszczęte. No, szybko złapano prawdopodobnego sprawcę, podejrzanego. Jest to Jack Teixeira, 21-latek, żołnierz Sił Powietrznych Gwardii Narodowej Massachusetts. Panie redaktorze, czy może tak zapytam, co się mówi o tych wyciekach w Izraelu? Jakie szczególnie informacje poruszyły właśnie Izrael?
No, najbliższa koszula ciała oczywiście, no to głównie tutaj ten jakimś takim hitem w sensie ujemnym jest, są te przecieki dotyczące rzekomych manewrów lotniczych Izraela, które przeprowadzone zostały według tych wycieków, tak? W lutym, czyli przed chwilą, manewrów symulujących takie zmasowane uderzenie na instalacje atomowe w Iranie. Tutaj to jest mały kraj, wiadomo, że Izrael cały czas tam prowadzi tego rodzaju ćwiczenia, no ale tutaj to już mamy jakby uwiarygodnioną tą historię ze źródeł wywiadowczych Pentagonu. Oni przechwycili przekazy elektroniczne, mają taki program, jak on się cholera nazywa, taki specjalny program do SIGINT, do przechwytywania właśnie danych, jakichś takich tajnych informacji przekazywanych drogą elektroniczną. No i przechwycili informacje izraelskich źródeł, prawda? Także no jakby te manewry odbyły się podobno nad Morzem Śródziemnym z udziałem tych takich samolotów do tankowania w powietrzu, tych takich ogromnych maszyn tankowców. Także no to brzmi wiarygodnie. No, oczywiście, że to wygląda także na jakiś taki element wojny psychologicznej, nacisków ze strony izraelskiej na ten reżim irański, żeby tam odpuścili sobie z tą wzbogacaniem uranu i tak dalej. No ale to wszystko razem tworzy atmosferę napięcia. I może nawet Izrael to chyba nawet właśnie dlatego mówię, że ja, traktując to jako element wojny psychologicznej, no to Izrael na pewno jakoś nie zmartwił się zanadto tymi przeciekami w tej sprawie, prawda? No ale to nie tylko o to chodzi, bo z drugiej strony w Izraelu jakoś tak też między wierszami, bo nie chodzi o to, żeby tam otwarcie prowokować tą nieudolną przecież administrację Bidena. No ale cała ta afera jest traktowana jako część właśnie tej jakiejś takiej, no nieudana jest ta obecna ekipa Bidena, która składa się głównie z funkcjonariuszy jeszcze z czasów podwójnej kadencji Baracka Obamy, czyli to wszystko jest jakieś takie w stronę lewicową, jakieś tam tak zwane progresywne i tak dalej, no. Ale gorzej, że w sensie fachowym oni nawalają, no to przecież to, jak 2 lata temu w sierpniu uciekli z Afganistanu, no to było straszne po prostu, jeśli chodzi o względy wizerunkowe na świecie, i zachęciły między innymi cała ta ucieczka haniebna, absolutnie, no. Z Afganu zachęciła, jak już wiemy, prawda, Putina do napaści na Ukrainę, no. Bo zobaczyli, że Amerykanie po prostu dają D, no. W najważniejszych sprawach światowych, no. No teraz z kolei ten wyciek, no to jest po prostu dno zupełne, no bo to jakiś gówniarz przecież tam 20-latek, znaczy z całym szacunkiem dla 20-latków, prawda, ale żeby taki facet mógł się dorwać bez problemów do super tajnych jakichś tam plików, prawda, w systemach komputerowych Pentagonu, to brzmi no po prostu no horrendalnie zupełnie, no horrendalnie, no. Trudno po prostu uwierzyć w to. Podobno z tego, co ja słyszałem, to ten no, młody człowiek się poczuł sfrustrowany, zestresowany, bo go tam traktowano w sposób lekceważący, prawda, no czuł się sfrustrowany, no i dlatego tam włamał się do tych super plików Pentagonu. No to brzmi jak, ja nie wiem, jak oczywiście nieprawdopodobnie zupełnie, no ale to są fakty. No teraz w tej chwili komisje kongresowe na żądanie republikanów, którzy mają większość w Izbie Reprezentantów Kongresu, komisje kongresowe będą badały okoliczności tego przecieku, jak to możliwe, no bo rzeczywiście, no jak to możliwe, no jak to możliwe, no Jack Teixeira, no. Okej, okay, no w każdym razie to wszystko świadczy no, bardzo negatywnie o funkcjonowaniu całego tego mechanizmu administracji waszyngtońskiej Bidena, no. No, ale to nie tylko przecież Izrael, bo tam sprawa jest Ukrainy. No, sprawa Ukrainy, cholernie ważna wiadomość o tym, jeżeli okaże się, coś na rzeczy pewnie jest, no diabli wiedzą, no, że za parę tygodni już Ukraińcom się skończy kompletnie amunicja artyleryjska i Kijów stanie się miastem otwartym tak zwanym, czyli Rosjanie, jeśli tam rzeczywiście ruszą z tą swoją słynną ofensywą wiosenną, no już trochę się spóźnia z wiadomych powodów, prawda, no to będą mieli tam to otwarte niebo, będą mogli walić z powietrza w Kijów, a dotychczas no, tam nie było zmasowanych bombardowań, no to brzmi groźnie, no. Z drugiej strony możliwe, że to chodzi o przyspieszenie jakoś tych dostaw, tych pocisków słynnych. No nie, to są wszystko spekulacje, no ale skąd je wziąć z kolei, no bo Europa ich nie ma. Amerykanie też się przecież skarżą na to, że im tam pustkami świecą te ich magazyny, prawda, no. Już przecież z parę miesięcy temu zabrali, no po prostu wzięli amunicję z magazynów stanu wyjątkowego, amerykańskich magazynów, które znajdują się w Izraelu, no to już było parę miesięcy temu. Także no to widocznie rzeczywiście sprawy z tą amunicją są, no, wąsko stoją, no i na szczęście zdaje się ta strona rosyjska też już przecież ledwo dyszy, no.
Tak, jednocześnie Amerykanie szybko zwiększają produkcję amunicji, w tym amunicji artyleryjskiej. No w tych dokumentach mamy faktycznie, są informacje, że może niedługo skończą się rakiety czy pociski do wyrzutni HIMARS Ukraińcom. Z drugiej strony są informacje, że rosyjskie wojsko ma katastrofalne trudności z zaopatrzeniem i wyposażeniem. Także tu po obu stronach, zakładając, że są to prawdziwe informacje o rosyjskich trudnościach, to w sumie wszyscy wiedzą od dawna. To tutaj są kłopoty, ale pojawiają się takie spekulacje, że może to nie jest wyciek, ale że to jest może wyciek kontrolowany, który ma na przykład zmylić Rosjan w jakiejś sprawie. No, takie akcje się już zdarzały wcześniej, jeszcze nawet w II wojnie światowej. Czy w Izraelu taki wariant się też rozważa?
Znaczy, ja nie widziałem w tej chwili. No, oczywiście, że to jest możliwe. No, dezinformacja normalna wywiadowcza, no, to jest oczywiste, ale z drugiej strony no, trudno sobie wyobrazić, mówię o Amerykanach w tej chwili, prawda, żeby oni zainicjowali coś takiego z własnej woli, no bo to ich kompromituje. No i to jest także ta sprawa, że jeżeli Republikanie, a to jest dzisiejsza, najnowsza wiadomość, Republikanie będą drążyli tą sprawę przy pomocy komisji kongresowych. No, jak do tego doszło w ogóle? Jak to możliwe w ogóle, prawda? Takie zaniedbanie, taka wpadka. To przecież to Republikanie robią to po to, żeby wykorzystać to w kampanii wyborczej. No, wybory mają w listopadzie Amerykanie przyszłego roku, w przyszłym roku. Także taki numer, no to jest taki podnumer Afganistanu, powiedziałbym, prawda? Ciąg dalszy, no. Pokazujący no, niedowład tej administracji demokratycznej w Waszyngtonie obecnej, tak? Także no nie sądzę, żeby oni sobie walili w nogę, ci ludzie Bidena, w taki sposób akurat. No, no ale to są takie domysły, to są te prawdopodobnie, no, to wygląda w tej chwili tak głupio, naprawdę tak kretyjsko, idiotycznie cała ta sprawa, że to musi być prawdziwe. No.
Grupa śledcza Bellingcat publikuje taką drogę mniej więcej wyciekania tych dokumentów, czy rozpowszechniania bardziej już po wycieku. Oni tak dochodzili od, można powiedzieć, od końca, bo najpierw zauważono te dokumenty na kanale Telegram o nazwie Donbas Diewuszka, gdzie publikuje między innymi, jak się okazało, 37-letnia była podoficer amerykańskiej marynarki wojennej Sarah Bliss, to ona ma być tą, twierdzi, że pochodzi z Donbasu. Wcześniej pojawiały się na forum 4chan, na forum Minecraft Earthmap, czyli związanych z tą grą komputerową, na społeczności youtubera filipińskiego, I w końcu dotarli właśnie do kanału czy serwera na Discordzie Thug Shaker Central, gdzie właśnie tenże żołnierz Sił Powietrznych Gwardii Narodowej miał już od stycznia publikować te dokumenty jako argumenty w dyskusji. Chciał po prostu przekonać, że ma rację, więc w jakiejś tam sprawie Ukrainy na przykład, przynajmniej tak to wyglądało, i tam wrzucał dokument, że tu ma, i potem się one tak rozchodziły. No, faktycznie dość wygląda to dziwacznie. No, namierzono w końcu
przedszkole, tego. No, jakieś przedszkole. Dla dzieci z umysłowością lekko tam niedorozwiniętą. No.
Tak, grupa też głównie nastolatków na tym Discordzie, i tam sobie dyskutowali o grach, o muzyce, o wojnie, o broni, o różnych rzeczach. Tak, ale no właśnie... No, żeby 21-latek, no, czyli no, początkujący w siłach zbrojnych, no, żołnierz Sił Powietrznych, ale Gwardii Narodowej, no, miał dostęp do takich dokumentów. Fakt, że miał specjalność, ponoć zajmował się systemami transportu cybernetycznego, więc no, z informatyką związany, no ale to dość jednak dziwna sprawa, żeby tak, ale... takiemu początkującemu albo dać dostęp, albo żeby, czy sam się włamał.
Znaczy... Wie pan, no, dwudziestolatki dzisiaj to mają pojęcie o tych sprawach komputerowych, jak wiadomo, na przykład dużo większe niż ja, prawda? Ale nie przymierzając, tak? Ale poza tym on tam mógł sprzątać schody spokojnie, także to, a guziczki umie wciskać tej ówdzie, no, jak mówię. Także no, nie, no, cała ta sprawa to jest po prostu dla dzieci opóźnionych w rozwoju, no, na tym poziomie to jest tak jakoś, no. Także no mówię, no to niestety wygląda na prawdziwą, no. W dzisiejszych czasach tak to jest, no, hybrydowe czasy, no. Wszystko się miesza ze sobą. Także nie, no to nie lekceważmy dwudziestolatków przecież, no. Ja jak miałem 20 lat, to się interesowałem głównie rokiem i dziewczynami, no. Ale oni mają szersze zainteresowania teraz, no. Podejrzewam, także z kontaktów rodzinnych, tak najbliższy.
Trzeba zaznaczyć, że pojawia się też wiele rzekomych kopii tych dokumentów zmanipulowanymi danymi. Na przykład pojawił się dokument, w którym było podane, że szacunki, to był chyba slajd z prezentacji jakiejś, szacunki dotyczące strat Rosji to 16-17 tysięcy zabitych, a Ukrainy 60-70 tysięcy. Jak się okazało, w dokumencie w rzeczywistości było 16-17 tysiącach zabitych żołnierzy ukraińskich i około 40 tysięcy rosyjskich, ale są kopie z pozamienianymi tymi danymi, są też rozpowszechniane. Prawdopodobnie właśnie ta Donbas Dziewuszka jedną z nich wypuściła i nawet chyba Tucker Carlson, znany w Fox News dziennikarz, podawał tę zmanipulowaną informację później, że rzekomo Rosja wcale tak dużo nie straciła tych żołnierzy.
W ogóle Donbas Dziewuszka podobno jakoś odręcznie przekreśliła i zmieniła te dane. Nie wiem, czy to ta Donbas, czy ten facet. No, w każdym razie jakoś, no mówię, no, cała ta historyjka jest po prostu, no, to jak komediodramat, no, po prostu jeden wielki, no, ale świadczący o tej niewydolności tej administracji Bidena, no i to jest ważne, tak?
Tam jest przecież... Była większa wpadka, bo pamiętamy wyciek Snowdena, to było ogromne. Jeszcze za Obamy.
No ale tamten to był fachurka, no tamten to był przypuszczalnie, że to prawie na pewno przecież szpion rosyjski w ogóle, no przecież. No. Tak, tak, oczywiście. On zresztą chyba mieszka w Moskwie teraz, tam gdzieś w Rosji.
Dostał azyl.
Tak, tak. No, właśnie, no zaprzyjaźniony człowiek, no. Ale to, no, ale, no, ale tutaj to jest jakaś amatorszczyzna po prostu, no ale amatorszczyzna cholernie groźna, no bo to jest kwestia stosunków, no przecież nie trzeba tłumaczyć nikomu, no, to sprawy najwyższej wagi i nagle rozstrzygane są właściwie jakoś animowane są, powiedziałbym, przez, no, jakiegoś takiego sfrustrowanego chłopaczka, no, do cholery, no.
Jak teraz...
Znaczy, no, to podobne w ogóle jest, no.
Czy to się może odbić na stosunkach na przykład Izraela ze Stanami Zjednoczonymi, czy teraz będzie Izrael na przykład dużo ostrożniejszy w przekazywaniu informacji administracji USA?
Nie za bardzo chyba może być bardziej ostrożny, bo jednak to tu jest tak, że w tej chwili na płaszczyźnie politycznej kłócą się, to znaczy Netanyahu z Bidenem i z tymi najbliższymi ludźmi Bidena, prawda, tą czołówką tam, z tym Sullivanem, tym doradcą do spraw bezpieczeństwa. Natomiast na poziomie operacyjno-wywiadowczym właśnie, czyli Izrael, Mossad, Pentagon i te wszystkie rozliczne służby wywiadowcze amerykańskie, bo ich tam jest od cholery, to podobno według źródeł, podkreślam, według źródeł rządowych w Jerozolimie, wszystko tam, wszystko cacy się układa, znakomicie. Także podobno jednak mimo wszystko ta współpraca taka operacyjna w terenie. Tam niedawno odbyli jakieś wspólne ćwiczenia amerykańsko-izraelskie, też zakrojone na szeroką skalę, gdzieś na Morzu Czerwonym z kolei, to było ze 2 miesiące temu, już nie pamiętam dokładnie, ale w tym roku. Gdzieś tam w pierwszych miesiącach. Także to nie, tutaj chodzi o to, że no Biden absolutnie obawia się, Biden...
Mamy zerwane połączenie z Tel Awiwem, ale staramy się je przywrócić. Tak za chwilę myślę, że się to uda. A co jeszcze w tych dokumentach, które wyciekły? Między innymi jest pokazane, że Amerykanie mają bardzo angażować się w pomoc Ukrainie, nie tylko przez dostawę broni, ale też przez przekazywanie danych dotyczących celów rosyjskich, ćwiczenia ukraińskich żołnierzy, a nawet planowania logistyki i zaopatrzenia wojska. Praktycznie no, wszystko oprócz bezpośredniego prowadzenia działań wojennych. Jest tam mowa, że nowo sformowane brygady ukraińskie dopiero zaczynają szkolenie, jeszcze brakuje im wyposażenia, choć są to informacje oczywiście te, które wyciekły no, nie z ostatnich dni, ale sprzed miesięcy czy tygodni. To, co wspominaliśmy o prawdopodobnych niedługich brakach w rakietach ukraińskiej obrony przeciwlotniczej czy pocisków wyrzutni HIMARS, także o rosyjskich brakach w zaopatrzeniu czy wyposażeniu, które oczywiście no nie jest to jakaś informacja nowa ta akurat. Jest też mowa o Korei Południowej, gdzie Amerykanie przekonują, żeby Koreańczycy też dostarczyli broń Ukrainie. Jest mowa o, tam są nawet szczegóły rozmów między wysokimi urzędnikami podane. Oczywiście cały czas zastrzegam, że nie wiadomo, które z tych informacji są na pewno prawdziwe, które być może fałszywe, dlatego też nie pokazujemy samych tych dokumentów. Widzę, że ciągle mamy problem z połączeniem z Izraelem, więc tymczasem ja może kilka ogłoszeń Państwu przeczytam, bo ciekawe wydarzenia się dzieją. Oczywiście trwa wystawa Biblii w Lublinie, w bibliotece UMCS, przedłużona do 9 maja. Na ekranie widzicie Państwo godziny otwarcia od poniedziałku do soboty. Jest czynna w bibliotece UMCS w głównym holu. Od razu przy wejściu tam ciekawe rzeczy o najpopularniejszej książce w historii świata, o Biblii. A w weekend mieliśmy właśnie tutaj zjazd Lubelskiego Instytutu Biblijnego. Tytuł zjazdu: Polska specyfika chrześcijańskiej edukacji oraz organizowania obozów chrześcijańskich. Wykładowcami byli Krzysztof Kołt, organizator obozów letnich dla dzieci i młodzieży Camp Genesis, oraz Olga Felonenko i Anna Roszkowa z Solid Rock Mission, ukraińskie organizatorki chrześcijańskich obozów dla dzieci i młodzieży. Obecnie działają w Polsce. I zapraszamy na grupę Idziemy po Wolność na Facebooku. Do tej pory dołączyło ponad 2,5 tysiąca już członków. Wow. Tam dyskusja nad tym, jak iść po wolność, nad wspólnymi projektami, które w najbliższym czasie, oczywiście o niedawnej rozprawie w procesie pastora Pawła Chojeckiego. Także dziękuję Państwu też za wsparcie, bo mamy już 445 osób, które w kwietniu wsparły finansowo telewizję Idź Pod Prąd. Do 1000 brakuje równo 555. Także zachęcam Państwa, można wesprzeć przez przelew, przez PayPal, przez DotPay, przez Blik, a także cały czas pod naszymi programami przez Super Chat. Szczegóły na stronie idzpodprąd.pl/wsparcie. Jesteśmy też na Patronite, patronite.pl/idzpodprad, i można się z nami też skontaktować telefonicznie, nie tylko przez mail kontakt@idzpodprad.pl, ale też przez telefon 536 813 435. To numer telefonu, gdzie Michał Fałek odbierze lub oddzwoni. Powtarzam, numer telefonu 536 813 435. 5 i zachęcam Państwa do wspierania. No i może krótka animacja z zachętą do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd.
Możesz mieć swój wkład w rozwój IPP TV. Telewizja Idź Pod Prąd od początku funkcjonowania utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli chcesz, byśmy dalej mogli rozwijać dziennikarstwo niezależne od rządu i partii politycznych, zachęcamy Cię do finansowego wsparcia naszych działań. Na stronie idźpodprąd.pl/wsparcie znajdziesz szczegółowe informacje, jak to zrobić. Dzięki Waszemu zaangażowaniu możemy działać codziennie.
Wsparcie ze strony innych można podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze to poklepanie po plecach. Ono jest oczywiście przyjemne, ale nic nie kosztuje. Wyższy, pełniejszy rodzaj wsparcia to jest: podoba mi się to, co robisz. Chcę Ci w tym pomóc. No i teraz każdy decyduje, jak chce pomóc. Jeden weźmie udział w kampanii internetowej. Drugi zaangażuje się w jakąś pracę w redakcji. Trzeci mówi: ale ja Wam mogę pomóc finansowo. Dlatego właśnie jest ta akcja 1000 gitar nam gra. 1000 osób poświęca swoje pieniądze, żeby te kilkadziesiąt osób mogły realizować misję telewizji Idź Pod Prąd, czyli docierać z prawdą do Polaków.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej!
Udało nam się ponownie połączyć z Tel Awiwem. Witamy ponownie. Czy nas dobrze
słychać? Dzień dobry, witam z Tel Awiwem. No jakieś tam awarie tutaj ustawiły.
Słyszymy się dobrze. Ja chciałem jeszcze do wątek izraelski tych wycieków poruszyć, bo tu media podają, że w tych dokumentach między innymi były takie informacje, że Mossad, wspomniany dziś na początku, izraelski wywiad, pomagał w przygotowywaniu protestów przeciw reformie sądowej rządu Netanyahu. Czy o tym się w Izraelu też mówi?
O, szeroko. Tak, no to akurat jest dobry temat. No. To tutaj chodzi o to, że od 15 tygodni trwają dosyć masowe protesty przeciwko tej takiej reformie sądowniczej, którą rząd Netanjahu zamierza wdrożyć, ciągle się zamierza. Także i okazało się, że jakiś taki establishment wywiadowczo-wojskowy jest także, występuje także przeciwko tej reformie. No więc to znaczy ten establishment wojskowy, no to jest to, co się nazywa częścią tego słynnego deep state, prawda? Tych jakichś takich nieformalnych rządów sprawowanych przez różnych funkcjonariuszy średniego szczebla. To jest zjawisko znane w Ameryce, w Izraelu także. Przeważnie dosyć takie lewicowe stanowisko wyrażają ci funkcjonariusze, prawda? Cała ta warstwa jakaś sądowniczo-wojskowa, wojsku to właśnie jest generalicja, ale właśnie ta służby specjalne, mnóstwo jakichś emerytowanych generałów, specjalistów, te rzeczy, prawda? No więc w Mossadzie to też chodziło głównie o jakichś takich już wysłużonych mossadowców, powiedziałbym. W każdym razie no to świadczy o jakichś tam pęknięciach tych struktur żywotnie ważnych dla każdego kraju. I przez parę dni był to bodaj jeden z głównych tematów tutaj. No. Także, prawda, no, to wszystko to razem składa się na dosyć ponury obraz. Tu chodzi o to też, chodziło też głównie o to, że mówię o tych strukturach w Mossadzie czy post-Mossadzie, prawda, że te struktury związane są z Waszyngtonem, z Białym Domem konkretnie, bo to chodziło też tutaj, otwarcie mowa była o tym, że ekipa Bidena finansuje po prostu te trwające, jak mówię, od 15 tygodni masowe protesty przeciwko tej reformie sądowniczej. No. Także no, to wszystko się potwornie zaplątało. W międzyczasie jakoś odpuszczono z tym obszarem. Też zaczęli rząd Netanjahu też odpuścił trochę z tą reformą. Tam się odbywają w tej chwili rozmowy na temat jakiegoś kompromisu z opozycją. Jak mówię, ta opozycja jest rzeczywiście w dużej części, mówię o działalności tej opozycyjnej wobec reformy, finansowana ze źródeł jakichś tam organizacji pozarządowych w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie te organizacje są związane z Departamentem Stanu USA, no wszystko pokręcone, no bo skądinąd wiadomo, że jak już mówiłem, że Biden obawia się ataku izraelskiego na Iran i chciałby po prostu doprowadzić do obalenia rządu na Netanjahu w Jerozolimie, do rozpisania nowych wyborów, no i żeby ewentualnie władze przejęły jakieś takie elementy uległe wobec Waszyngtonu. Brzmi oczywiście mega spiskowo to wszystko, no ale niestety no, to takie czasy, no. Tak to wygląda. To wszystko jest poplątane w tej chwili. No i na to jeszcze, i tutaj się nagle pojawiły te wycieki z tym, no wszystko razem dosyć na jakieś pluralistyczne. No. Tym niemniej, no też może być na rzeczy, no.
Jeden z naszych widzów też pytał ostatnio, jak to jest, że wszystkie media mówią, że ta reforma sądów no to jest zła, że to ograniczanie jakiejś wolności czy władzy sądowniczej, czy przejmowanie władzy. No a pan redaktor Eli Barbour tu zupełnie odwrotnie, że bardzo dobra. Czy mógłby pan jeszcze pokrótce tę sprawę wyjaśnić?
No tak, no sprawa jest taka, że Izrael jako dziwne państwo samo w sobie, prawda, ma też bardzo dziwny wymiar sprawiedliwości. Polegało to na tym, że Sąd Najwyższy jakieś 25 lat, prawie 30 lat temu, korzystając z ogólnej nieuwagi, rozgardiaszu i tak dalej, inne pilne sprawy, sam sobie przyznał prawo unieważniania decyzji parlamentu, czyli Knesetu i rządu, prawda? No to jest unikalna sytuacja. to unikalna w skali światowej. Ja mówię o demokracjach zachodnich, prawda? Bo tam to się dzieje wreszcie świata, no to już w tej chwili się tym nie zajmujemy, no, w tej chwili. Także no i dochodziło do tego, że ten Sąd Najwyższy unieważniał decyzje cholernie ważne, w sensie cholernie żywotne dla Izraela w sensie politycznym i wojskowym także. Uwzględniając apelacje wnoszone do tego Sądu Najwyższego przez różne organizacje pozarządowe, NGOsy, finansowane przez źródła amerykańskie i unijne, europejskie, lewicowe. Także tam chodziło o to, żeby na przykład przez dobrych parę lat Sąd Najwyższy przyjmował apelacje w sprawie blokowania wydobycia gazu ziemnego spod dna Morza Śródziemnego. To źródło odkryto już tam ponad 10 lat temu, ale eksploatacja opóźniała się, a mowa o miliardach dolarów, o ogromnych pieniądzach. Blokowali, bo w obronie jakichś tam raf koralowych, jakichś tam rybek złotych, czy tam nie złotych, ale rybek, żabek i te rzeczy, no, fauny morskiej. No. W każdym razie, no, niepoważne. Tutaj trwała jeszcze ciągle właśnie, w tej chwili to już prawie dobiega końca, ale budowa takiej transizraelskiej autostrady numer 6, północ-południe. Chodziło o to, żeby ludzie z południowych krańców i północnych krańców Izraela mogli dojeżdżać do pracy, do roboty, a ta główna robota jest w centrum kraju, czyli w rejonie Wielkiego Tel Awiwu. 1,5 miliona ludzi, główne zakłady przemysłowe, high-tech i te rzeczy. Żeby po prostu umożliwić prawda, mobilność setek tysięcy ludzi, którzy mogliby tu pracować, a nie mogą, bo same dojazdy, korki i tak dalej, stana bolączka, prawda, to parę godzin w jedną stronę, to się nie daje. Blokowali, jeżeli to nie jest nudne, powiem jeszcze taką rzecz, że tutaj mniej więcej jakieś paręnaście lat temu zaczęło się zjawisko migracji z Afryki, to co jest w tej chwili, prawda, ciągle aktualne w Europie. Dziesiątki tysięcy Afrykanów, no po prostu za chlebem, zaczęli wędrować przez Egipt i pustynię Synajską na południu od Izraela, do Izraela, do tego Eldorado, gdzie żeby zahaczyć się tutaj w jakiejś pracy, prawda. Granica z Egiptem była kompletnie sprzężona, ale bez żadnych zabezpieczeń, a ona liczy ponad 200 kilometrów w szczerej pustyni. Także Bibi tam zaczął budować ogrodzenie graniczne. No i oczywiście Sąd Najwyższy, apelacje tych lewicowych NGO-sów finansowanych, jak mówię, z zewnątrz. Wszystko to trochę wam pewnie przypomina historię w Polsce, trochę spiskowe, trochę prawdziwe. W każdym razie tutaj to jest prawdziwe. I zablokował na parę lat też, blokował, uniemożliwiał, utrudniał budowę tego ogrodzenia na odcinku 200 kilometrów. W końcu tam ponad 60 tysięcy Afrykanów przedostało się nielegalnie do Izraela. Osiedlili się głównie w południowym Tel Awiwie, w tych takich biedniejszych dzielnicach. Jest to tam potworny do dziś problem społeczny. Gangsterstwo, narkomaństwo, no wszystkie te rzeczy znane z Europy, także, prawda? W końcu Bibi przeforsował to jakoś. Netanjahu, cały numer Netanjahu polega na tym, że on sobie daje radę. No, on ma twardy kręgosłup i się po prostu nie daje. No, tym naciskom przeforsował zarówno wydobycie gazu, no ruszyło ostro od paru lat już. I także zbudował w końcu to ogrodzenie, tam sześciometrowe, czujniki elektroniczne, wszystkie bajery to takie tam na tych ogrodzeniach. No nie ma tej migracji, no ona się skierowała w stronę zachodniej Europy, tak? I to są przykłady tego, te aberracji z tym Sądem Najwyższym. No i w związku z powyższym, Bibi w momencie, kiedy ja mówię o prawicy izraelskiej pod wodzą Netanjahu, która w listopadzie wygrała wreszcie po kilku latach w sposób zdecydowany wybory powszechne, w końcu ten rząd jest rzeczywiście prawicowy. Centroprawicowy, jak go zwał, tak go zwał, w każdym razie nie lewicowy. No wziął się do roboty, no i wziął na tapetę ten Sąd Najwyższy, no bo to jest, to wydawało się, a może i jest rzeczywiście, znaczy mówię w perspektywie tych, tego napięcia z Iranem. W każdym razie jest to w tej chwili bardzo ważna sprawa. No, w tej chwili jest jakby przerwa, taka pauza, bo tutaj nałożyło się, było przez ponad tydzień święta w Pesach, teraz dzisiaj wieczorem jest z kolei Yom HaShoah, to się nazywa Dzień Holokaustu tu w Izraelu, według kalendarza żydowskiego, także ten parę dni przed 19 kwietnia. Bo Dzień Holokaustu jest obchodzony tutaj w rocznicę, w kolejnej rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, 19 kwietnia, no dziś, teraz jest troszkę wcześniej, według kalendarza księżycowego. W każdym razie potem jest jeszcze niedługo Święto Niepodległości. Wszystko to jakoś tam sprawia, że parlament jest przerwa w obradach. No i toczą się jakieś takie rozmowy nad jakąś formułą kompromisową tej reformy sądowniczej tam u prezydenta. Ten prezydent też jest jeszcze jest przeciwko reformie, tak naprawdę głośno tego nie mówi. Półgłosem się wyraża, taki mięciutki. Mówię o prezydencie Herzogu, który pojawi się w Warszawie w najbliższych dniach na obchodach tej rocznicy getta warszawskiego. No i tak to wygląda w tej chwili, z tym sądem, prawda? Niestety, Netanyahu będzie zmuszony tam spolnić tempo tej reformy. Coś tam przepchnie, gdzieś tam ustąpi. No coś tam ruszy do przodu, no ale te rzeczywiście no w tej chwili Izrael nie może sobie pozwolić na otwarty konflikt z Waszyngtonem właśnie ze względu na taki otwarty na noże, bo za kulisami, jak mówię, nie jest wesoło na poziomie politycznym z Bidenem. Nie może sobie pozwolić w tej chwili na jakieś takie otwarte na eskalację tego konfliktu z Białym Domem, no, ze względu na Iran.
Ale skąd taka w takim razie jednoznaczna w praktycznie wszystkich mediach, przynajmniej tu w Polsce tak to wygląda, narracja, że te protesty są słuszne, a ta reforma jest zła?
No to jest tutaj, muszę coś powiedzieć niepopularnego, niepopularnego, ale niestety jak najbardziej prawdziwego. Media izraelskie, 10 tam 5, czy może nawet więcej, no więcej już nie da się, no, procentach są przeciwko reformie, bo są lewicowe i są lewicowe, po prostu lewicowe i są, to się nazywa tutaj antybibi. Są przeciwko prawicowym rządom prawicy w Izraelu. Tak to wygląda. Teraz tak, media zagraniczne, ponieważ te media izraelskie mają oczywiście wersje anglojęzyczne, czyli cytowane są głównie opinie tych mediów izraelskich, jak mówię, antyrządowych, przez z kolei agencje zachodnie i media zachodnie, które na ślepo po prostu biorą po prostu te wszystkie kłamstwa, bo to bardzo często to zwykłe kłamstwa, no, brutalne, chamskie fejki, po prostu mówiąc wprost. I na ślepo to po prostu kopiują, no bo raz, że mają najłatwiej, bo to po angielsku leci w wersjach tych anglojęzycznych, a po drugie także te media przecież w zachodniej Europie, na przykład czy w Stanach Zjednoczonych, one też są zlewaczone kompletnie. No. Mówię o mediach głównego nurtu. No to są wszystko rzeczy, które trudno w to uwierzyć, bo to brzmi jak stara propaganda, ale taka jest prawda. Taka jest prawda, to jest potworne zupełnie i to jest jedna z najgorszych bolączek, te zlewaczone media głównego nurtu w demokracjach zachodnich i trzeba by się za to wziąć, no, ale ktoś się za to musi wziąć, no, ale żeby się za to wziąć, to muszą być prawicowe rządy. No. I poza tym te media, mówię w tej chwili już o Izraelu, prawda, ale to można traktować jak najbardziej szeroko, szerzej, one są częścią właśnie tego deep state'u, który tak naprawdę rządzi krajami zachodnimi, no, tego deep state'u, czyli, a tutaj w Izraelu, w tym deep state'cie osadzona jest lewica polityczna. Ten
ten deep state obejmuje nie tylko przecież media, ale jak mówię, wymiar sprawiedliwości, a tą księgą na torcie tego wymiaru sprawiedliwości jest właśnie Sąd Najwyższy w Jerozolimie, taki szacowny, prawda? Ale także, więc mówię, sądownictwo, media, kampusy, akademia po prostu, no wyższe uczelnie, absolutnie w prawie 100% są tutaj zlewaczone, w sensie te, prawda, rektoratów i kadry naukowej. Kultura, no w sensie kino, teatr, literatura, no to jest wszystko tendencje lewicowe. No i okazuje się teraz, jak właśnie te protesty przeciwko reformie wykazały, że tak duża część establishmentu jakoś takiego wojskowo-wywiadowczego, powiedzmy, w ten sposób. W każdym razie już tych weteranów, no, ci weterani, tutaj jest nawet produkcja weteranów, bo kraj przecież oręże z mieczem stoi, no, że od kilkudziesięciu lat z tych generałów od groba tutaj tych wysłużonych. Tak. Także oni tworzą opinie, które są cytowane z kolei przez prasę. No proszę państwa, no to jak widać, no to zaplątane to jest troszeczkę, nie? To wszystko.
Dość zaplątane, szczególnie patrząc tak z dalsza, no ale dziękujemy, że nam pan redaktor to pomaga trochę rozplątać i zobaczyć, jak to wygląda. Jeszcze jeden wątek w tych dokumentach wyciekniętych się pojawił, związany z Izraelem. Otóż Stany Zjednoczone mają ponoć naciskać na Izrael, by dostarczył broń Ukrainie, w tym rakiety przeciwczołgowe i przeciwlotnicze, no, których wedle też tych dokumentów ma brakować niedługo Ukrainie. Czy jest w ogóle taka możliwość, żeby Izrael dostarczył broń Ukrainie?
Możliwość teoretyczna jest, ale zdaje się, że w praktyce to w tej chwili to trudno, mnie naprawdę trudno sobie w tej chwili wyobrazić, że Netanyahu, który ma piekielne kłopoty w tej chwili, jak wiadomo, na froncie wewnętrznym i z Iranem, żeby w tej chwili rzeczywiście chciał iść na otwarty konflikt z Putinem. A konflikt interesów istnieje w sąsiedniej Syrii, gdzie Rosjanie, chociaż musieli wycofać dużą część sił swoich z Syrii na Ukrainę, no bo nie mają po prostu, potrzebują operacyjnie tego w Ukrainie, jednak ciągle mają tam zmasowaną obecność powietrzną, kontrolują tam, prawda, przestrzeń powietrzną, podczas gdy Izrael dokonuje nieustannych ataków na cele irańskie w Syrii, bo Iran chce po prostu oskrzydlić, osaczyć na lądzie Izrael, także od strony syryjskiej, przy pomocy takich swoich bojówek składających się z najemników, zwerbowanych szyickich najemników. Iran to jest islam szyicki. Szyickich najemników zwerbowanych w Iraku, w Afganistanie, nawet w Pakistanie. Takich międzynarodówka, powiedziałbym. Trochę przypominająca wojnę hiszpańską, tylko tamto komuchy. No w każdym razie i Izrael przez cały czas, i także częścią tych bojówek jest także libański Hezbollah, który utrzymuje obecność zbrojną w Libanie. No więc oni, wszystkie te bojówki otrzymują broń drogą powietrzną przeważnie z Iranu. I tu chodzi o precyzyjne rakiety, które mogą niszczyć naprowadzane drogą elektryczną na żywotne cele w Izraelu. Otrzymują tego typu rakiety, między innymi, ale także z Iranu, i Izrael przeważnie niszczy te transporty w atakach lotniczo-rakietowych, i to trwa już od 5-6 lat, a Rosjanie udają, że nie widzą. Nie przeszkadzają w każdym razie, mają tam ciągle systemy rakietowe, tam S-300, S-400 akurat wycofali na Ukrainę, ale ciągle jeszcze mogą zakłócać, teoretycznie mogą zakłócać te akcje izraelskie przeciwko Iranowi. W Syrii mówię, upadłej Syrii. Także tutaj istnieje otwarty jakiś, no mają haka na Izraelczyków, powiedziałbym delikatnie. Z drugiej strony Izrael ma haka na Putina, bo gdyby rzeczywiście doszło do jakiejś konfrontacji z Rosjanami w Syrii, to Izraelczycy mogą w ciągu, no, w krótkim czasie obalić cały ten reżim Assada w Syrii, a na tym się opiera obecność rosyjska w tej upadłej Syrii, bo Rosjanie zostali zaproszeni do Syrii przez reżim Assada. Także gdyby zlikwidowali tego Assada i całą tą bandę alawicką, tak zwana, taka mniejszość religijna, etniczna w Syrii, która rządzi, no to Rosjanie mieliby duży kłopot, no bo dlaczego się tam znajdują? Już nikt tam tak są nieproszonym gościem, ale przynajmniej teoretycznie oficjalnie zostali tam zaproszeni. No tak to wygląda z tymi Rosjanami. Także ja osobiście wątpię, musiałoby się coś stać rzeczywiście bardzo drastycznego w Ukrainie, to znaczy jakaś rzeczywiście kolejna rzeczywiście jakaś, no odpukać tutaj tysiąckrotnie, milionkrotnie jakaś rzeź rzeczywiście na ludności cywilnej w Kijowie czy w innych miejscach, no żeby rzeczywiście Bibi otwarcie zaczął tam wysyłać jakąś taką skuteczną broń obrony powietrznej.
Dziękuję bardzo za ten komentarz. Widzicie Państwo, jak te sprawy wyglądają z Izraela. A jeszcze chciałem zapytać pana redaktora o sprawy polskie, bo tu w czwartek mieliśmy kolejną rozprawę w procesie pastora Pawła Chojeckiego, który jest oskarżony, bo użył słów takich jak pierd czy zjawa. I no, brzmi śmiesznie, ale sąd jest niestety naprawdę.
No nie śmieszne.
I no, ostatnio zeznawało trzech pastorów w tym procesie, pokazując, że takie sformułowania czy taki sposób ekspresji jest jak najbardziej też przyjęty w dyskusji protestancko-katolickiej. Mieli też okazję przekazać właśnie tę dokładnie bardzo naukę biblijną. Tu sąd dopytywał bardzo dokładnie. Jak pan redaktor odbiera z punktu widzenia właśnie Tel Awiwu taki proces?
Sam proces jest oczywiście, to jest po prostu groteka, to jest tragifarsa i wszystkie te słowa, no brakuje słów. No. W ogóle ja oglądając w internecie, prawda, te migawki, które byście pokazywali gdzieś na Twitterze, czy na fejsie, zdaje się, na Twitterze głównie widziałem, no to cały ten proces wygląda, no to po prostu jest atmosfera kawkowska, no. To dokładnie tak, jakby ktoś zrobił inscenizację jakiegoś Kawki, jakieś to, nie wiem, no to wygląda potwornie, no ale sama sprawa jest chyba oczywista, no to przecież nie, to jest pretekst, też nie, zarzuty kierowane wobec pastora, no to jest pretekst, bo chcą was zastraszyć, zakneprować, no. Jesteście stacją, która otwarcie i ostro bardzo, i słusznie, moim zdaniem, krytykuje te obecne rządy PiS-u. Także no to złapali się jakiś tam pretekst zupełnie niepoważny przecież tu, nie? Zupełnie to jest absolutnie absurd w jakichkolwiek demokracjach zachodnich, no. Nawet uwzględniając fakt, że prawda jeszcze te, że jeszcze Polska ma, ta demokracja w sumie w kategoriach historycznych, no jest dosyć młoda, tam 30 lat, coś tego, ale to jest to w kategoriach 30-letniej demokracji, to też jest po prostu niebywałe. Niebywałe, absolutnie niedopuszczalne. No, no i chcą was zastraszyć, no to chyba się zdaje się, wszyscy normalni ludzie chyba się zdają sprawę, którzy obserwują tę grotechę, no.
Chcą nas zakneblować, chcą nas zastraszyć, ale my się nie dajemy. I dziękujemy wam wszystkim, którzy byli na tym procesie, wszystkich, którzy wspierają też z całego świata, bo też i z Polski, i Polonia przesyła głosy poparcia. Dziękujemy bardzo serdecznie i dziękuję panu redaktorowi, redaktor Eli Barbur, szef portalu Tel Awiw Online i nasz korespondent w Tel Awiwie.
Dzięki również, dzięki. No sorry, że to połączenie się zerwało, no ale to takie są jakieś numery tutaj, no.
No i tak. Tak czasem.
Drogim internecie, kochanym internecie, no.
I tak czasem bywa, ale udało się połączyć ponownie. A za chwilę pomyśl dziś pastora Pawła Chojeckiego, Ewangelia w kontrze i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza o powtórnej rejestracji NSZZ Solidarność. O 17:00 serwis informacyjny, a o 18:00 w dogrywce, czy kasa na kościół zmniejszy przestępczość, bo to wiceminister sprawiedliwości powiedział, że głoszenie Ewangelii zmniejsza przestępczość i on będzie do tego dopłacał. Oczywiście z naszych pieniędzy, ale zobaczycie Państwo szczegóły o 18:00 w dogrywce z pastorem Pawłem Chojeckim. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
Dlaczego tak ważne jest, by głosić Ewangelię w kontrze do nauki, a bardziej do zabobonu katolickiego? Chodzi oczywiście o Polskę, bo gdybyśmy głosili Ewangelię gdzieś w dżungli amazońskiej, gdzie nic nie słyszeli o żadnych tam sakramentach, zbawieniu z uczynków i tak dalej, i mówilibyśmy tylko o tym, że Chrystus, Syn Boga, przyszedł na ziemię, umarł za nasze grzechy i tak dalej, to mogłoby to oczywiście być dla tych ludzi szokiem, zdziwieniem i mogliby wtedy zrozumieć, o co chodzi w Ewangelii. Katolik natomiast jest od dziecka, można powiedzieć, obznajomiony z pewnymi, mówię o katolikach starszej daty, bo no, młodzi no, to już całkiem inna inszość. Katolik z kolei jest obznajomiony z tymi terminami. Kiedy chrześcijanin ewangeliczny katolikowi powie Ewangelię bez pokazania tego w kontrze, że to jest całkowicie coś innego, że to katolicyzm zaprzecza temu, co Chrystus zrobił na krzyżu, to katolik raczej tego nie zrozumie. Inaczej mówiąc, Ewangelia spłynie po nim jak woda po kaczce, ponieważ Kościół katolicki szczepi, uodparnia ludzi na Ewangelię. Dlatego ten mój proces, który odbył się, kolejna jego rozprawa w ostatni czwartek w Lublinie, i tam pastorzy z różnych kościołów, dwóch z kościoła baptystów, ale też z innych, składali zeznania, czy byli świadkami, później komentowali w naszych programach, pokazywali Ewangelię właśnie w kontrze do nauki katolickiej, że nie da się tych dwóch poglądów pogodzić, że albo zbawienie jest przez tam wiarę, uczynki, sakramenty i potem przez czyściec i gdzieś w końcu tam do nieba, albo jest tylko i wyłącznie za to, czy przez to, co Chrystus 2000 lat temu raz na zawsze zrobił na krzyżu Golgoty. Bóg okazał nam łaskę, posyłając swego Syna za nas, a my możemy go przyjąć tylko przez wiarę, nie przez żadne sakramenty. Wtedy przynajmniej zrozumie, co zdecyduje jego decyzja.
Kwietnia 1989 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie podjął decyzję o powtórnej legalizacji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Była to realizacja ustaleń podjętych przy okrągłym stole. Utworzony w roku 1980 związek został zawieszony po wprowadzeniu stanu wojennego. Zdecydowaną większość z ponad 10 tysięcy internowanych i 11 tysięcy skazanych z przyczyn politycznych w stanie wojennym stanowili jego członkowie. Formalnie Solidarność została zdelegalizowana ustawą sejmową w roku 1982. Statutowe struktury związku zostały rozbite, ale powstały struktury konspiracyjne kierowane przez tymczasową komisję koordynacyjną. W roku 1986 Lech Wałęsa, formalnie zwykły obywatel, powołał jawną tymczasową Radę Solidarności. W następnym roku przyłączyła się do niej tymczasowa komisja koordynacyjna. W ten sposób powstała działająca jawnie Krajowa Komisja Wykonawcza. Władze tolerowały jej istnienie. Zwalczały tylko struktury zakładowe. W tym samym roku powstała tak zwana Grupa Robocza Komisji Krajowej, składająca się z Andrzeja Gwiazdy, Jana Rulewskiego, Mariana Jurczyka, Seweryna Jarworskiego i Andrzeja Słowika. Do negocjacji przy okrągłym stole władze zaprosiły działaczy skupionych wokół Lecha Wałęsy. sensy. Działacze skupieni w grupie roboczej zostali określeni jako ekstremalni i nie dopuszczono ich do obrad. Andrzej Gwiazda przestrzegał, że okrągły stół umożliwi uwłaszczenie się partyjnej nomenklatury. Uważał, że obie strony okrągłego stołu osiągną korzyści, a zapłaci za wszystko naród. Grupa robocza sygnalizowała, że w nowo zalegalizowanym związku nie znalazło się wielu działaczy ze starego. Krytykowała też usunięcie ze statutu zapisu, że związek zobowiązany jest do podjęcia strajku w obronie praw obywatelskich członka związku. Przed stanem wojennym do Solidarności należało 10 milionów członków. Po roku 1989 zapisało się 2 miliony 300 tysięcy.